Na koniec będziemy zbierać pieniądze, bo po prostu nie czuję, żeby to teraz zrobić. Więc jeżeli są dzieci, które mają szkółkę, to zapraszamy. No jeżeli nie, to zostańcie i będę mówił. Chcę dzisiaj mówić o wierze, która nie schodzi z pola, która nie oddaje pola, nie oddaje terytorium. Takie coś mi Bóg włożył już wiele tygodni temu, bo jak zauważyliście, przez 3 niedziele nie głosiłem tutaj, więc miałem możliwość na takie komfortowe czekanie na słowo od Boga i Bóg mi to wkładał na wiele różnych sposobów. Też nasza rodzinka się troszkę rozchorowała, Iza z dzieciakami nie mogła być tydzień temu, a ja w tym tygodniu chorowałem i brałem antybiotyki, ale akurat ja już sobie nie pozwalam na choroby w weekend, póki co udaje mi się, więc mogę dzisiaj być i głosić do was, po południu do Olsztyna jadę, natomiast moja rodzina jeszcze musiała zostać. Natomiast w tym tygodniu też to było bardzo ciekawe, że zacząłem sobie czytać też historię Kościoła. Czasami mam taki czas, że wracam do różnych rzeczy i też Bóg znowu zaczął mi pewne rzeczy mówić. I to, co dzisiaj chcę mówić, to chcę powiedzieć właśnie na temat, taki jest temat wiara, która nie oddaje pola, nie oddaje terytorium. Amen? Także może złapać sąsiada za rękę i chwilę się pomodlimy, żeby Bóg naprawdę namaścił i mnie w głoszeniu, i was w słuchaniu. Niech Duch Święty porusza się między nami i mówi dla nas to, co jest na dzisiaj cenne i ważne. Słowo Boże mówi, że niech ten, kto ma uszy, niech słucha, co Bóg mówi do zborów. Amen? Jeżeli chcesz usłyszeć głos Boży, słuchaj, co przez Kościół jest mówione. Nie słuchaj tylko indywidualnie w swoim sercu, ale słuchaj, co Bóg mówi w Kościele, bo to jest coś, co Duch Święty przygotowuje, kiedy jesteśmy razem. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dzisiaj z nami tutaj. Dziękujemy Ci za Twoje namaszczenie, za moc Twojego namaszczenia, którą uwalniasz. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem pełnym chwały, że jesteś Bogiem pełnym mocy, że uwolnisz dzisiaj nad naszym życiem swoje działanie, że uwolnisz nad naszym życiem dzisiaj swoją chwałę, że dotkniesz nas swoim działaniem, że dotkniesz nas swoją mocą. Panie, uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci, że przez Twojego Ducha i przez Twoje Słowo Ty zmieniasz nasze życie. Ojcze, uwielbiam Cię w imieniu Jezusa. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze, więc kochani, od razu chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Objawienia, 2 rozdział. To jest fragment Księgi Objawienia, w którym Jezus objawia się Kościołowi i mówi do Kościoła, w szczególny sposób mówiąc do tych, którzy są aniołami zborów, czyli można powiedzieć liderami zborów, czy posłanymi do zborów. Nawet w naszych tłumaczeniach są wszędzie aniołowie, ale my wiemy, że ci aniołowie to są te świeczniki, które też mogą być usunięte. Okej. Więc mamy tutaj taki list bardzo szczególny do zboru w Tiatyrze. List do zboru w Tiatyrze. I zanim go sobie całego przeczytamy, chciałbym, żebyśmy zaczęli od wiersza 25, 2:25, Księga Objawienia, i przeczytaliś jeden wiersz. Trzymaj się tylko mocno tego, co posiadasz, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, który pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, w oryginale nad narodami. I będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, nie słucha, co Duch mówi, to zborów. Aleluja. Więc czytamy tutaj, trzymajcie się mocno tego, co posiadacie. Powiedz, trzymać się. Amen. Weź swoją rękę, zaciśnij i powiedz, trzymać to, co ma. Amen. Wiecie, miałem taką ilustrację, ona mi towarzyszyła już od czasu, jak żeśmy przygotowywali się do założenia kościoła w Olsztynie, że my jesteśmy darem dla ludzi. Że my jesteśmy dla ludzi, którym służymy. I jest to potwierdzone w Słowie, ten obraz, ponieważ Jezus mówi, że On nie przyszedł po to, żeby rządzić, chociaż przyszedł, żeby rządzić, jak przed chwilą przeczytałem, ale żeby służyć, żeby oddać swoje życie za okup. Amen. Teraz, kiedy zaczynaliśmy Kościół w Olsztynie, to też jakby pierwszą naszą marzeniem było to, żeby zacząć od tego, że będziemy służyć. Później, żeby to spowodowało, że nawiążemy relacje, a później, że przyprowadzimy ludzi do Chrystusa. I tak samo też przez lata myślę cały czas o Warszawie i myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my byli dla Warszawy. My dla Warszawy jako Kościół. I wierzę też, że to jest wielki test dla służby, jeżeli Bóg nas powołuje. Bóg testuje nasze serca, czy my chcemy naprawdę służyć ludziom. Czy tylko szukamy naszego powołania, żeby się rozwinąć, zrealizować i sięgnąć naszych marzeń. Więc przychodzi zawsze taki test i on sprawdza, czy jesteśmy gotowi na to, żeby otrzymać to, co Bóg chce nam dać. Jezus też to powiedział, kiedy mówił o tym, że jeżeli ktoś jest w cudzej rzeczy wierny, to otrzyma dopiero własność swoją, osobistą, prywatną. Więc zawsze wszystko zaczyna się od służenia. Natomiast wiecie, jak od jakiegoś czasu mamy tą ilustrację, to właśnie w tych ostatnich 3 tygodniach Bóg zaczął zawracać moje myśli i pokazywać mi moje życie chrześcijańskie, moją służbę w odwrotny sposób. A mianowicie taki, że nie tylko ja jestem dla Warszawy, ale Warszawa jest dla mnie. Że Olsztyn jest dla mnie. Że Polska jest dla mnie i że świat jest dla mnie. I jak ktoś z was jest dłużej wierzący, to stykał się z tego rodzaju klimatami albo nawet całymi kościołami, które podkreślają jedną bądź drugą właśnie stronę medalu. Są tacy wierzący, którzy po prostu cała ich siła idzie w stronę służyć innym. To są niesamowite kościoły, w tych kościołach chce się być. Nie chcę tam się być pastorem, ale chciałoby się tam być po prostu częścią tego. Amen. Jest atmosfera miłości, usługiwania, uniżenia. Ale są też takie kościoły, które bardzo głośno krzyczą i proklamują, że teraz jest czas, aby zdobyć ten kraj. Teraz jest czas dla Polski, dla Warszawy, prawda? Weź to, co Bóg ci daje. Sam kiedyś napisałem piosenkę taką, jak zwykle miała być uniesiona i wysoko wyszło słabe country, ale tekst był przychodź i bierz w refrenie. Amen. Więc mamy i takie kościoły i mamy też takie kościoły. Ja bym dzisiaj chciał po prostu zwrócić waszą uwagę na właśnie ten aspekt, że Bóg chce przychodzić ze swoją mocą, żeby nam objawić to, że On chce nam coś dać i my mamy coś wziąć. My mamy coś trzymać, my mamy coś zdobyć. Wiecie, wizją naszego Kościoła jest Ewangelia dla Warszawy, Polski, Europy i świata. I Królestwo Boże w Warszawie, Polsce, Europie i na świecie. I wiecie, i to jest coś, co właśnie ta wizja, którą Bóg nam daje, odzwierciedla właśnie to, o czym ja chcę dzisiaj mówić. Że nie tylko my jesteśmy dla Warszawy, Bóg będzie sprawdzał nasze serca cały czas, czy my mamy to serce dla Warszawy, ale Bóg chce również do nas powiedzieć, że Warszawa jest dla nas. Że ten Kościół, ten konkretny, ta społeczność droga, jest po to, żeby zdobyć Warszawę. I Warszawa jest dla nas. Nie wiem, kiedy ostatni raz tak myśleliście. Jak się nawracamy, albo jak trafiamy na początku do fajnego kościoła, to jest to nas dosyć świeże. Wkrótce. Połkniemy. I zdobędziemy. Pamiętam, jak pierwszy raz wróciłem z podróży do Afryki, dawno temu, to miałem taką wizję, że cały Kościół uwielbia Boga, uwielbia Boga. I jest to jak słup światła, który wydobywa się z ziemi. I w pewnym momencie jest punkt przełomu, kielich, czasza, modlitw świętych jest przepełniona i w pewnym momencie następuje taki błysk, całe niebo odbija tą chwałę oddawaną dla Boga i całe miasto jest oświetlone. Amen. I całe miasto jest zdobyte dla Jezusa. I wiesz, i ja w to wierzę. Teraz pójdźmy do słowa, żeby wam pokazać, że to jest taki aspekt, który słowo podkreśla. Podkreśla to, że mamy służyć, ale też podkreśla to, że mamy zdobywać, że mamy walczyć i że mamy trzymać. Dawno temu, kiedy pierwszy raz słyszałem kazanie na ten temat, trzymaj się mocno tego, co posiadasz, aż przyjdę, kaznodzieja, który głosił, powiedział tak, może niewiele masz. Może twoje życie to jest rozwałka i porażka, jak życie zboru. Wiatrze. Nie wiem, czy to ja mówiłem, ja to też później pewnie powtarzałem. Może wszystko nie idzie, ale to nieważne. Jezus oddaje ci chwałę za to, co masz. I mówi ci, trzymaj to i okaż się wierny aż do końca. Jest nieważne, czy masz dużo. Masz wróbla. Trzymaj wróbla. Taki był ostateczny obraz tego kazania. Wszyscy chcieli więcej, wszyscy mieli marzenie, żeby... Ale tak, ale tu było napisane, że wiesz, nieważne, czy masz duży, masz mało, ważne, czy trzymasz, co masz, co już otrzymałeś. I wiesz, ja akurat zacząłem mieć zupełnie inny obraz na temat tego fragmentu, kiedy zacząłem sobie studiować cały list do zboru w Tiatrze. I zobaczyłem, że jest coś niesamowitego w tym zborze w Tiatrze. Może przeczytajmy od początku. A do anioła zboru w Tiatrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jak podobne do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Więc Jezus mówi do tego Kościoła, widzę, że masz miłość i wiarę, służbę i wytrwałość. Ale więcej jest u Ciebie wytrwałości i służby niż miłości i wiary. Ale nie za to Bóg czy Jezus ma pretensje do tego Kościoła. Tutaj po prostu mówi tylko, że jest pewna charakterystyka nad Tobą, Kościele, że jesteś zaangażowany w służbę, że chcesz służyć, że chcesz po prostu docierać, że chcesz głosić Ewangelię, że chcesz służyć innym ludziom. I że masz wytrwałość, żeby to robić. Jesteś niesamowitą maszyną, która po prostu trzyma się tego wyznaczonego celu. Masz oczywiście też wiarę i miłość, ale jej jest troszkę mniej, albo mniej, niż właśnie służby i wytrwałości. Ja tak troszkę się z tym obrazem identyfikuję, prywatnie. Nie wiem, jak to jest w odniesieniu do Kościoła, chociaż w tym Kościele ludzie, którzy z zewnątrz przyjeżdżają, mówią, że ten Kościół ma służbę i wytrwałość. Bo mówi, że bo Ciesiłka przychodzi za 5:11, już wszystko jest przygotowane, więc musi mieć wytrwałość i służbę. W Kościołach, w których jest dużo miłości, dużo wiary, a mało służby i wytrwałości, pastor musi przychodzić 2 godziny przed spotkaniem i wszystko rozkręcać, a później skręcać po kazaniu i w ogóle Kościół się zaczyna rozwalać, jak na 2 dni wyjeżdża. Ja myślę, że u nas nie mamy z tym do czynienia, mamy na pewno służbę i wytrwałość. Nie głoszę przez miesiąc, znikam na całe tygodnie i po prostu nie czuję najmniejszego świadectwa, żeby coś miało się rozsypać. Więc myślę, że coś takiego jest. Mamy służbę i wytrwałość, może trochę mniej miłości i wiary, ale nie jest to zarzut Jezusa, jest to ocena Jezusa. Jezus patrzy i mówi, tak Cię widzę, masz wszystko, masz i miłość, masz wiarę, masz wszystko. Ale od służby i wytrwałości jest więcej u Ciebie. Ale teraz co mówi dalej? Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. To jest mocny werset. Ja sobie ten temat Izabel wiele razy studiowałem. Całą dużą książkę grubą na ten temat Johna Paula Jacksona, która jest wydana w Polsce, Zwodniczy plan, przeczytałem już chyba 3 razy w życiu. I kiedy tutaj czytałem, to wiem, że kiedy Jan to pisał, miał na myśli pewną duchową rzeczywistość, która istnieje nad tym kościołem. Że nie chodziło, że on tam pisał do jakiejś Aśki, Kryśki, Tereski w kościele. I mówi, ale on ci zazwyczaj, że Tereska naucza. Wiecie, w Starym Testamencie występuje Jezebel. To jest żona króla Achaba. I ona prześladuje bożych proroków, morduje ich. I prześladuje też Eliasza. I nic nie można zrobić. Achab niby jest królem, ale tak naprawdę chodzi na sznurku Jezebel. I wiesz, i to jest prototyp ducha antychrysta. John Paul Jackson, kiedy rozwija ten temat, ja takie robię takie małe wtrącenie, ale to wam da obraz na cały list. Kiedy John Paul Jackson pisze o tym duchu, to mówi, że on nie wierzy, że można, że tak powiem, złapać ducha Jezebel, że ktoś może go być zademoniony tym duchem, że to jest pewna forma ducha antychrysta, która przeciwstawia się namaszczeniu, Bożemu działaniu, przez to, że zwodzi. I jak człowiek ma nieprawe serce, nieprawe motywacje, ma pożądliwości nieopanowane w swoim życiu, to może ulegać wpływowi i poddawać się temu duchowi, ale tak naprawdę gra idzie o coś wyższego i większego niż tylko o zwykły jakiś tam demon, który kogoś męczy. Ja się z tym obrazem zgadzam. Ile razy widziałem, miałem styczność z tym duchem, czy konfrontację z tym duchem, to wiedziałem, że to nigdy nie chodziło o jakieś pojedyncze gniazdo w kimś, tej duchowej rzeczywistości, ale zawsze chodziło o coś, co się przeciwstawiało Kościołowi, co się przeciwstawiało Bożym planom. Jak wam się podoba takie tematy? Nie żyjesz blisko Boga. Okej, okay, więc dobrze, to jest tytułem wstępu. I teraz wiecie, on tutaj mówi, że ten duch Jezabel, czy niewiasta Jezabel, dosłownie jak on tutaj mówi, naucza, prorokuje i zwodzi. Teraz wiesz, ten duch Jezabel, jeszcze muszę trochę przy nim zostać. Tak jak to opisuje właśnie ktoś, kto więcej służy Bogu i lat żyje na ziemi. A mówi, że to jest coś takiego, że to jest taka, tak jak było z Jezebem, że to jest ktoś piękny, pociągający, atrakcyjny, dający obietnicę zaspokojenia pożądliwości. Na drodze spotyka kogoś, kto ma autentycznie władzę, żeby coś zrobić, króla, spotyka Achaba, i go zwodzi tą obietnicą, że on coś otrzyma. Z tego piękna, że jego pożądliwości będą zaspokojone, ale prawda jest taka, że nie pozostaje żadne zaspokojenie, jest cały czas wyciąganie, cały czas są sznureczki, a nie ma nigdy pomocy udzielonej, a tak, i tak naprawdę ten duch kontrolując sprawuje swoją władzę. Król jest bezużyteczny, jest tylko narzędziem, żeby przepychać pomysły Jezebel. Kiedy czytałem ten werset o wszeteczeństwie uprawianym, o ofiarach sprawowanych i później o tym, że ci, którzy się nie upamiętają, którzy jej się poddają, czy poddają się temu duchowi, będą rzuceni razem z nią na łoże, będzie wielki ucisk. Jeśli się nie upamiętają w tym ucisku, zostaną wytraceni. Miałem obraz tych czasów, w których my żyjemy i tego naszego funkcjonowania w tym mieście. Ponieważ nie podlega w ogóle dyskusji, że my jako Kościół toczymy duchową walkę z duchem Antychrysta, próbując poszerzać Królestwo Boże. Czy to czujesz, czy nie czujesz, czy byłeś tego świadomy, czy nie, ja ci mówię, że tak jest. Jako lider Kościoła, jako przywódca, wiem, że tak jest. Bo sytuacje, które się przydarzają, są niewytłumaczalne. Robisz coś, idzie świetnie, wydaje się, że jest dobra komunikacja, jest dobra doktryna, jest dużo wiary i zachęty i w pewnym momencie coś przychodzi, jest ciach, 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 ciach i nagle wszystko leży na twarzy. To jest mowa o dużych projektach, o małych projektach. Jest duch Antychrysta, który przeciwstawia się. Wiesz, Bóg jest pełen mocy. Bóg jest pełen chwały, Jego duch mieszka nad nami. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ale mimo tego próbujemy ruszyć do przodu i nam coś nas powstrzymuje. Ktoś nas powstrzymuje i nam mataczy plany. Ok? Od czasu do czasu. I teraz ten obraz, który miałem też taki, że my żyjąc w tym mieście, otrzymujemy obietnicę tego świata zaspokojenia naszych pożądliwości. Amen? Kto z was nie musi się opędzić czasami? Nie mówię, że zawsze. Nie myślę, że zawsze jesteś z tym związany. Ale kto z was miał taki okresy, że kiedy przychodzi kumulacja i kiedy jest ogłaszana w radiu i telewizji i w kolekturach, że to już jest 16 milionów w tym tygodniu na przykład, czy coś takiego, że zaczynałeś o tym myśleć. Kto miał coś takiego? Ja robiłem takie sobie plany. Kiedyś tak usłyszałem i tak sobie myślę, wow, Boże, ja nie wiedział, co ja bym zrobił z tym pieniędzmi. Do kościoła bym ich nie dał. Bo to by zdemoralizowało Kościół. Znam kościoły, które są w całości utrzymywane przy pomocy milionerów bardzo bogatych z południa Stanów Zjednoczonych. Powiem ci, te kościoły są duchowo martwe. Ostatnio jeden z takich kościołów organizował zimowisko dla dzieci, które kosztowało 2 tygodnie na dziecko z pełnym wyżywieniem, noclegami, opłaconymi wyciągami, nartami i transportem zagranicznym. Kosztowało 50 zł za osobę. I wiele rodziców się nie zdecydowało wysłać swoje dzieci. Pastor w załamaniu rozesłał zaproszenia do innych zborów, w których musiano losować, które dziecko pojedzie i te dzieci, które nie wylosowały, płakały i później musieli się modlić o nie, Boże. Ale ten gościu, który właśnie takie możliwości finansowe ma, on po prostu, to nie jest fajna sytuacja. Więc mówię, nie, do kościoła tych pieniędzy nie dam, bo po prostu kościół będzie zdemoralizowany. No po prostu nagle ciap i jakby wszyscy wpadli w maślany pączek. Słodko, miło, ale ruszyć się nie można. Więc mówię, do kościoła tego nie dam. Dam dziesięcinę, oczywiście, to jest, muszę, nie ma wyjścia. Dziesięcina należy do Pana. 1 600 000. Ale to można znieść, to można znieść. A 16 już by było problem. Ale później myślę, ale później. Ale są rzeczy, które bym zrobił. Zbudował taki ośrodek za Warszawą, co jest wizja naszego kościoła. Dla narkomanów, dla ludzi bezdomnych. Dom, ojcowski dom taki. To jest zapisane w naszych celach kościelnych. Taki dom zbudował. I mówi, jeszcze drugim takie wiatraki wybudował. Coś takiego. Gdzieś tu na granicy Mazur. Po prostu wszystkie standardy. Od łazienek z jacuzzi dla tych, którzy chcą zapłacić za tydzień wiatrołapu 2000 na osobę. Z wszystkim sauny i tamtego. Po trawkę zieloną za 5 zł za nocleg z pana miotu, prawda? I wszystkie standardy pomiędzy. I to tak na 5 tysięcy od razu tak zbudować. A później w ciągu roku niech się biznes dobrze. I później niestety, później już nie miałem pomysłu, co ja mam zrobić z tymi pieniędzmi. Bo po prostu stwierdziłem, że domu większego nie chcę, bo ten posprzątać to jest już męczące. Poza tym nawet jeśli chodzi o sprzątanie, to i tak później dojść do dziecka w drugim końcu. Nasze dzieci już wrzeszczą tak jak my po domu. Przez tą kubaturę. Mówię, Oliwka, co? Przemek obudzony, prawda? Tak się komunikujemy. Marek, co to? A dzwoniłeś do tego? Masakra, z kuchni do pokoju telewizyjnego, 13 metrów, jedna para drzwi. I... Więc mówię, nie, większego domu nie chcę, tylko sobie tu zrobię płot, trawkę posieję, odzynkuję, garaż i wystarczy. No ile ja na to wydam? Wiesz, później musisz przestać. Ale wiesz, to jest taka przygoda intelektualna od czasu do czasu. Ale powiem wam, że my na bieżąco jesteśmy, żyjemy w tym świecie, który właśnie nas torpeduje tego rodzaju pokusą. Że po prostu, wiesz, co ci mogę dać? Przyjedź do mnie. Wołam cię ja, Warszawa. Dam ci pracę z średnią wyższą niż tam, gdzie mieszkasz, na Kresach. Przyjedź do mnie, dam ci karierę i możliwości rozwoju. Czy oglądałeś serial w TVN-ie Teraz albo Nigdy? Czy oglądałeś Brzydule? Wszystkie te seriale o najbardziej pokręconych ludziach, one mają w sobie obraz sukcesu, bo ludzie pracują w takich firmach, których ja nie widziałem nigdy na oczy. Przyjedź do mnie, wzywam cię, ja Warszawa. Dam ci pracę, dam ci karierę. Dam ci rozwój. Tu mamy wiele uczelni, nie tylko, że będziesz pracować, ale będziesz również się kształcić. Cały czas się będziesz kształcić. Mamy tutaj teatry i kina i życie kulturalne. Mamy fabrykę trzciny i mamy inne fabryki. I mamy kluby i nie będziesz się nudził. I znajdziesz przyjaciół, nie takich przyjaciół, jak masz tam, gdzie jesteś, którzy cię wykańczają. Znajdziesz światowych przyjaciół, cool gości i świetne dziewczyny. I będziesz miał te wszystkie sklepy, i będziesz miał te karty kredytowe, które ci udzielą, jak zobaczą, ile zarabiasz miesięcznie. Przyjedź do mnie, ja, Warszawa, wzywam cię. Później jak mieszkamy tutaj, to uczestniczymy w tym dalej troszeczkę, ponieważ jak odwiedzamy nasze domy rodzinne, to zawsze w drodze powrotnej, w zimnym PKS-ie wracasz ze swojego miasta, odwiedziłeś rodziców na święta i mówisz, dzięki ci Boże, że wyrwałeś mnie. Wyrwałeś mnie z domu Teracha, z Babilonu i przesyłałeś mnie do ziemi obiecanej. I jak dobrze, że po prostu mieszkam tam, gdzie mieszkam, a nie tam, gdzie mieszkałem. Oczywiście, ja was nie oskarżam, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jakie klimaty, jakie nadzieje, jakie obietnice kręcą się wokół naszych serc. I powiem wam, że jeżeli my ulegamy nim, to ulegamy właśnie temu duchowi Jezebel, który daje obietnicę, że dam ci coś, a tak naprawdę chce związać tylko nasze serca i podbić w niewolę i chce nas okraść z czegoś. Tutaj jest powiedziane, Bóg mówi, że rzucę cię na łoże i sprowadzę ucisk. Jeśli się nie upamiętasz, to cię zniszczę. Amen. Więc Bóg od czasu do czasu daje nam nadzieję przez to, że my po prostu naprawdę nie odnajdujemy tego zaspokojenia. I nie wiemy, o, nie daje mi Warszawa, nie daje mi Jezebel, prawda? Nie daje mi to tego, czego chciałem. Jest źle. I to jest czas ucisku, i to jest czas upamiętania, żeby wrócić do Boga. Żeby się opamiętać i przestać żyć dla tego świata, dla konsumpcji, dla zaspokojenia własnych pragnień, dla pożądliwości, żeby wrócić do Boga. Amen. Ale teraz czytajmy dalej. Kiedy mówi o tym, wam zaś pozostałym, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakłaniam na was innego ciężaru, trzymaj się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. I wiesz, teraz z całego tego listu, a później jest obietnica, tak? Bo dalej jest to, co jest po prostu świetne. Zwycięzcy i temu, który pełni moje uczynki aż do końca, dam władzę nad narodami. Amen. Więc nie temu, który wróbla swojego wiernie wyciśnie i wytrzyma do końca i nie będzie szukał gołębia, to ten jakoś się prześlizgnie, ale nie temu, który utrzyma to, co ma od Boga. Utrzyma tą nadzieję, tego ducha wiary. Utrzyma miłość, wiarę, służbę i wytrwałość. To, co ma u siebie, jeżeli to utrzyma, jeżeli utrzyma, żeby pokonać tego ducha, jeżeli utrzyma, żeby pełnić swoje święte uczynki, to ten właśnie otrzyma władzę nad narodami razem z Chrystusem. Amen? Wiecie, to słowo trzymać, tutaj w Grece ono ma bardzo bardziej dynamiczne znaczenie, bo można je czytać pojmać, jest jedno z tłumaczeń tego słowa. Więc pojmij mocno to, co posiadasz. Amen? Powiedz, Warszawa dla drogi.
Warszawa dla drogi.
Powiedz, Warszawa dla mnie.
Warszawa dla mnie.
Amen? Wiecie, te same rzeczy, ale w duchu inaczej. Przez Ewangelię dla Królestwa Bożego cały czas modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje. To nie ustało. Jezus nie powiedział, mów przez najbliższe 100 lat, zalecam modlitwę, przyjdź Królestwo Twoje. To jest cały czas w Biblii, jest dla wszystkich pokoleń. My cały czas spodziewamy się, że Jezus będzie panował. Amen? Więc pojmij. Inna rzecz pochwyć. Pochwyć tylko mocno. Inna jest zdobyć, jeszcze jedna zawładnij. Zawładnij mocno tym, co posiadasz. Warszawa dla drogi. Warszawa dla mnie. Amen? To jest to, co Bóg chce nam powiedzieć, żebyśmy się trzymali. Teraz jak zobacz, jak otworzymy list do Hebrajczyków, to mamy pewne przykłady tego. 11 rozdział. Jest powiedziane, 11:7 dla przykładu. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. I przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę Noe trzymał to, co otrzymał. Otrzymał od Boga wizję zbudowania arki i przez całe życie, przez całe lata budował ten olbrzymi okręt i dzięki temu zwyciężył. Amen? Trzymał się tego. Teraz mamy kolejnych bohaterów. 9. Przez wiarę Abraham osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej. 10. Oczekiwał bowiem miasta. Oczekiwał bowiem Warszawy, mającej mocne fundamenty, której budowniczym i twórcą jest Bóg. Amen. Później, 14, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, amen, my nie chcemy z tego, z czego wyszliśmy, byliby mieli sposobność, aby do niej wrócić. Lecz oni zdążają do lepszej. To jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Wiesz, te fragmenty w całej Biblii, ziemia, miasto, terytoria, narody, to jest cały czas obietnica dla Izraela i cały czas obietnica dla Bożych dzieci, dla Bożego ludu. Jest cały czas to powtarzane, że na tym polega wiara, że jest przedmiot wiary i nasza wiara zwraca się w tym kierunku i trzyma to, co Bóg obiecuje. Noe tak zrobił, Abraham tak zrobił. Przez całe swoje życie tak żył, oczekując obiecanej ziemi, oczekując miasta, którego budowniczym jest Bóg. Wiedział, że to jest dla niego. Amen? Gdybyście przeczytali całą Biblię, to nigdzie nie jest powiedziane, nie znajdziecie takiego fragmentu, że Bóg mówi do Abrahama albo do któregoś z patriarchów, że wysłałem cię do tej ziemi, żebyś w niej służył. Tylko do Egiptu. Tak są zesłani. W niewolę. Ale kiedy jest mowa o ziemi, o mieście Bożym zbudowanym dla nich, przygotowanym dla nich, jest mowa, że to jest dla nich. Halleluja. Później, dalej w wierszu 26, o Mojżeszu. Uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Dlaczego? Skierował bowiem oczy na zapłatę. Odrzucił coś ze względu na wiarę, która ma wskazywała na coś, co Bóg mu dawał. Potrzebujesz wiary, która nie ustępuje z pola. Wiary, która cały czas trzyma to, co Bóg ci dał. Cały czas trzyma. I wiecie, to jest... Dobrze, jeszcze może już skończę z tym listem do Hebrajczyków, 27. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulekszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest wierny, jak gdyby go widział. Który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Trzymał się bowiem. Amen? Trzymaj, powiedz trzymaj. Amen. 30. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążane przez 7 dni. Przez wiarę zdobyli miasto. 33. Którzy przez wiarę podbili królestwa. Powiedz, podbili królestwa. Zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. To jest Biblia. To nie jest spotkanie motywacyjne pod tytułem stary, trzymaj się! To jest Słowo Boże, które mówi ci o rodzaju wiary, który Bóg chce tobie udzielić na podstawie nauczania o bohaterach wiary, którzy za swoją wiarę otrzymali chwałę. I dzisiaj my mamy to świadectwo ich wiary. Chlubne dziedzictwo otrzymali i otrzymali pochwałę za swoją wiarę. Oni są dla nas prototypem wiary. Że mamy walczyć, mamy zdobywać, trzymać i wierzyć, że coś jest dla nas. Wiecie, to też jest charakterystyczne w duchowej walce, że wróg nie chce przede wszystkim, żebyś pozostawał na drodze. Przenośni dosłownie. On chce cię zepchnąć z drogi. I będzie cię pchał w jedną albo w drugą stronę. Jak jesteś zmęczony walką, jak nie chcesz już być Mojżeszem, nie chcesz być Noe, nie chcesz być Abrahamem, nie chcesz być Gedeonem, masz tego dosyć. Chcesz tylko ty i Pan. I słodka miłość Jego jak miłość. To wróg cię zdycha z drogi i siedzisz w tym dołku. Nie życie dla mnie, ale ja dla życia, ja dla ludzi będę służył. Jeżeli mu się tak nie udaje, bo nie masz takiej natury, żeby się poddawać, spycha cię w drugi rowek, który jest pod tytułem wszystko jest dla ciebie. Wszystko jest dla ciebie. Tylko mocniej przyciśnij. Dobra, ale mocniej przyciskam. Patrz w swoje serce i zobacz, w którą stronę jesteś spychany z Bożej drogi. Amen. Ja dostrzegam, dlatego głoszę to słowo, że więcej nas dzisiaj siedzi w tym rowku, że nieważne jakie życie, nieważne co robię, nieważne kim jestem, ważne, że żyję i pewnego dnia spotkam się z Bogiem. To jest życie pozbawione odpowiedzialności za drogę, którą Bóg ci wskazuje. To jest życie, które wiarą nie trzyma się tego, co ci Bóg obiecał. Które wiarą nie trzyma się swojego marzenia o życiu. Ewangelia dla Warszawy. Jest tylko jedna alternatywa, żeby... Jedna alternatywa. Jest tylko jeden wybór. Nie możesz powiedzieć, że Ewangelia dla Warszawy przez kogoś, jakoś, gdzieś. To jest pozbawione odpowiedzialności. Jest jedyna słuszna odpowiedź. Ewangelia dla Warszawy. Przeze mnie, przez mój dom, przez mój kościół. Jest jedyna właściwa odpowiedź. Wiesz, jeżeli szukasz innej alternatywy, to jest na takiej zasadzie. Nie idzie ci biznes, a mówisz sobie, dobra, nie ten biznes, to i następny będzie. A jak nie ten, to następny. Jesteście pozbawione odpowiedzialności. Albo mówisz, chcę mieć dziecko. Nieważne z kim. Ważne, żeby dziecko było. Chcę mieć żonę. Ważne, żeby była kobieta. To jest bez sensu. co chcesz, co Bóg włożył w twoje ręce, co trzymasz. Nie możesz mówić, Ewangelia dla Warszawy, jakoś gdzieś, jakoś tak, Boże, rób co możesz. Bo nie widzę, żebyś wiele mógł, więc proszę cię, weź wreszcie coś rusz, bo nie widzę, proszę cię, zadziałaj. To jest psychologia. To jest cały czas po prostu oczekiwanie, że przez kogoś, gdzieś, jakoś, bez tego ducha wiary, bez ducha wierności, bez ducha zdobywania tego, co Bóg obiecał. Inny fragment, dobra, kończymy z listem do Hebrajczyków. Inny fragment z listu drugiego do Tesaloniczan o czasach ostatecznych. Fragment, który wydaje mi się coraz częściej cytuję w Kościele. Drugi do Tesaloniczan. 2:3. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim się nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? Taki, że się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się w niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Nieprawość, duch antychrysta, duch czasów ostatecznych, niegodziwiec, to wszystko już w duchu wisi. Ale to nie przychodzi, ponieważ ktoś nie schodzi z pola. Ja wierzę, że Kościół nie schodzi z pola. Dlatego nie ma prawa ta bezbożność się poszerzać. Jeden z nauczycieli w szkole biblijnej, gdzie się uczyłem, ilustrował to w ten sposób, że mówił tak. Dzisiaj, jak człowiek kupuje wódkę w sklepie monopolowym, to zawijają mu to w papier i jak chce sobie w parku wypić, to rozwija tych ogórkę i tam... I nie wiesz, czy pije orężadę, czy coś. Za nic go nie możesz oskarżyć, bo w końcu nie wiesz, co pije, prawda? Ale mówi, przyjdą czasy, gdzie nikt nie będzie się szczypał, że będzie oceniony za to, co robi. I to jest ta sytuacja, kiedy ten, który powstrzymuje, schodzi z pola. Odchodzi wstyd. Odchodzi wstyd i odchodzi lęk Boży. Kiedy my jesteśmy na swojej pozycji, kiedy my jesteśmy w polu bitewnym z naszą wiarą, to wokół nas spełnia się ta obietnica, która była w 4 Mojżeszowej, 5 Mojżeszowej powtarzana Izraelowi, że Bóg ześle lęk i bojaźń na narody, które będą podbijać. Jeżeli ty pozostajesz ze swoim sprawiedliwym życiem i z wiarą o rzeczy, które Bóg ci obiecał na swojej pozycji, to wokół panuje wstyd, który powstrzymuje bezbożność przed galopem i przed wylaniem się na cały świat i twoje otoczenie. Amen. Nie zejdzie z pola. Trzymaj mocno to, co masz. Zawładnij tym, co masz. Aż przyjdę. Dobrze, i dwa ostatnie fragmenty. Psalm 8. Oj, słuchajcie, tak czuję, że będzie trzeba tym głosić z 2 lata najbliższe. Bo tak czuję, żeśmy odeszli od tej mentalności. Dzieci Bożych, które mają marzenie i które mają obietnice. Gdzieś nam to wywietrzało. Raczej weszliśmy w miejsce, że niewiele mamy, niewiele możemy się spodziewać i więcej. Więc czekajmy. 8. Od wiersza 4. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego. Teraz, jeżeli otworzysz 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, chcesz poczytać coś o stopach, może 13 Mojżeszowej, pierwszy rozdział 13, pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział, 15. to czytamy, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu temu na wieki. A jak otworzysz Księgę Jozuego, pierwszy rozdział, przeskakuję nad tymi wersetami, tylko tak, żeby zahaczyć je. Księga Jozuego 1:3. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem, Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, do rzeki Eufrat, przez cały kraj Chaldejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi. Ty oddasz ludowi temu w posiadanie ziemię, którą przysięgłem dał ojcom swoim. Każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. Później Bóg mówi jeszcze do Abrahama, mówi, to co widzisz na wschodzie, zachodzie, północy i południu, wszystko co widzisz dam tobie. Tak? I teraz tutaj czytamy w psalmie, dałeś panowanie nad dziełami rąk twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. Widzisz, jeżeli my żyjemy bez takiej świadomości, co Bóg nam daje, co chce przez nas uczynić, to my jesteśmy bierni. Jesteśmy bierni w naszym oczekiwaniu. Nie ma w nas ducha walki, ducha gotowości, żeby poszerzać Królestwo Boże. Jezus powiedział, gorliwość o Twój dom pożeram. Tak? Powiedział, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Ci, którzy naciskają, żeby zdobyć to, czego oczekują. To jest duch, który chce zobaczyć to, co Bóg obiecał. Ostatnio piosenkę Niemena ostatnio odświeżyłem sobie, którą ciągle sobie puszczam ostatnio. Sen o Warszawie. I powiem wam, to jest po prostu coś mocnego, jeżeli masz w swoim umyśle precyzyjną wizję tego, co Bóg ci obiecał. Jeżeli to masz i masz właściwą postawę, właściwego ducha, to jesteś nastawiony, żeby to zobaczyć, żeby to zdobyć. Czytałem, studiowałem sobie właśnie w tym ostatnim tygodniu, w ogóle od czasu, jak wróciłem z ferii zimowych, przez 3 tygodnie nie mogę wchodzić do internetu. Ostatnio zauważyłem, że blok leży na twarzy. Przez ostatni cały tydzień nie wszedłem ani razu na konto bankowe. Jakaś, mówi, paranoja. Kiedyś to po prostu codziennie miałem swoją ścieżkę przez internet, która zajmowała mi 2 godziny, stron, które muszę odwiedzić, rzeczy, które muszę napisać. Przez 3 tygodnie ostatnie nie mogę. Po prostu odrzucam je w ogóle od internetu. I czytałem sobie, szczególnie w tym tygodniu, Bóg taką dał mi łaskę, czytałem sobie na nowo historię Kościoła i historię Ameryki w połączeniu z tym. Świecką, obydwie książki świeckie, trochę materiałów z internetu też. Na ten temat. Z Wikipedii, żeby sobie tam pewne definicje dorzucić, bo jak czytasz tekst, czasami ktoś coś wrzuca, ale nie wiesz, o czym mowa. I wiesz, i zobaczyłem, że cała historia Kościoła i też cała historia cywilizacji jest zbudowana przez ludzi, którzy czegoś chcą. Bubudubu. Amen. Cała historia Kościoła i cywilizacji jest zbudowana przez ludzi, którzy czegoś chcą i są gotowi coś stracić, żeby coś zyskać. I tak sobie leciałem po nich wszystkich. Wycliffe, ksiądz w XIV wieku w Anglii, który tłumaczy Biblię na język angielski, który głosi przeciwko biskupom w kraju. Przeciwko ich niemoralności. Umiera. Na Syborze w Konstancji decydują, żeby jego ciało wygrzebać z ziemi i powtórnie skremować, rozrzucić po morzach i wszystkie jego książki spalić. Tak był niebezpieczny. Wiedział, czego chce. Stawał i mówił. Jan Hus. W ogóle powiem wam, historia niesamowita, bo husyci to nigdy nam się dobrze nie kojarzą, bo byli strasznymi okrutnikami, mordercami, jak zresztą wszyscy inni dookoła. Niczym za bardzo się nie wyróżniali. Ale powiem wam, początek jest niesamowity zupełnie. Facet z księdzem w Pradze, docierają do niego pisma Wycliffe'a i zaczyna w kaplicy betlejemskiej, którą do dzisiaj można sobie odwiedzić, gotyckiej w Pradze, głosi kazania, na które przychodzi król Zygmunt Luksemburski, książęta, on po prostu wali przeciwko niemoralności i mówi o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa. Mówi o krwi baranka. Zaczyna i mówi, że macie prawo pić z kielicha. Wtedy jest tylko, wiecie, tak jak do dzisiaj w niektórych kościołach, tylko chlebek, nie dla wszystkich winko. Po prostu tłucze w to. Kuzyci, pierwszym kuzyckim herbem jest właśnie kielich. Jako dziedzictwo, które oni zdobyli dla siebie z powrotem i na nowo zrozumienie Ewangelii. Wiesz, i facet jest po prostu zaproszony na sobór, do papieża i zostaje tam spalony. Wcześniej ma listy żelazne od swojego króla, który nim rządzi. I to powoduje, że wszyscy, którzy wierzyli w to, co on mówił, powstają w Czechach. I tak to jest jedno z pierwszych takich nacjonalistycznych zrywów w ogóle w Europie. Bo Czesi się budzą, zrzucają władzę feudalną, ustanawiają swój kościół. Wcześniej jak Hus żył, to jeszcze tak było na zasadzie, okej, słuchali go, wprowadzali w życie i wszystko dobrze się dziło. Jak im zabrali Husa, to powstanie. Przejmuje władzę nad Husytami, taki człowiek się nazywał Jan Ziszka. Ziszka. Jest na obrazie Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, w taki potężny facet z wielką klatą, w takich łuskach. Stracił oko podobno w bitwie pod Grunwaldem. Był w przymierzu z Jakiełą przeciwko Krzyżakom, bo w tym czasie Zygmunt Luksemburski wysyłał na Husytów też zakony rycerskie i ogłaszając krucjatę przeciwko poganom, przeciwko Husytom. Więc Polacy i Czesi przez pewien okres byli w takiej podobnej sytuacji. Więc walczy pod Grunwaldem. Wiecie, wprowadza nowy rodzaj walki, którego wcześniej nie było. Tabory, opancerzone wozy, które wszyscy uważają, że są w ogóle prototypy wojsk pancernych. I po prostu przez całe swoje życie ten Jan Ziszka nie przegrywa żadnej bitwy z nikim. Gdziekolwiek Husyci są atakowani, wszędzie się bronią i wszędzie wygrywają. Później, jak czytamy dalej, to widzimy, że reformacja... W ogóle Hus to podobno znaczy kaczka. W jakimś języku? Czy gęś? Gęś. Jak go palą na stosie, to on mówi, że spalicie gęś, ale przyjdzie łabędź. I to jest Luther, bo to jest tłumaczenie z kolei jego nazwiska. Że brzydkie kaczątko spalili, przyszło następne. Ten facet, jak powstaje, jest po prostu zadyma w całej Europie. Coś nowego się rodzi. Ale wiesz, to jest jedna wielka kipiel. W Polsce w tym czasie, w wyniku reformacji, to jest dla mnie też fascynujące, powstają Arianie, którzy w ogóle przeze mnie zawsze byli ignorowani, bo byli ani antytrynitarzami, nie wierzyli w Trójce, więc zawsze ich tą historię odrzucałem, ale zobaczyłem, dlaczego, teraz przeczytałem, zobaczyłem, dlaczego oni byli antytrynitarzami. Ponieważ w tamtych czasach nikt nie znał teologii, tylko wszyscy na sloganach jechali. Więc była jak Trójca Przenajświętsza, której w Biblii nigdzie nie ma, a Arianie byli jedni z najbardziej wykształconych ludzi w ogóle w ówczesnych czasach. Kończyli uniwersytety, studiowali. Ludzie w zborach, była spora grupa w każdym zborze ludzi, którzy znali język hebrajski. Oni w pewnym okresie zdominowali całe województwo sandomierskie i lubelskie. Jak zobaczycie mapę wyznań z tamtego okresu, to po prostu sandomierskie i lubelskie jest zarianizowane. Jednym z ich poselstw było to, że kobiety i mężczyźni są równi przed Bogiem, zgodnie z listami Pawła, więc kobiety tak samo często usługiwały w zborach jak mężczyźni. Byli jedynymi, którzy zostali wyrzuceni z Polski na Banicję. To był w ogóle szok, że w Polsce, która zawsze tolerowała i tam wszędzie się rżnęli, była wojna 30-letnia po reformacji protestanckiej, w Polsce jakoś to tak ciekawie przychodziło. Ale oni byli pierwszymi, którzy byli wywaleni. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Wiedzieli, czego chcą. Jak wiesz, czego chcesz, to masz sprzeciw. Dlatego Jezus powiedział, że jeżeli ktoś chce żyć sprawiedliwym życiem, będzie znosił prześladowanie. Amen? Czy czujesz napór na ten pług, który jest przed twoim życiem? Jak czujesz, to jesteś w woli Bożej. Więc Sejm uchwalił, że wywalają Arian. Wyjechali do Holandii, Niemiec i do Stanów Zjednoczonych w późniejszym okresie. Ale uchwalili, że tylko mężczyzn wywalili. Więc całe zbory były pełne kobiet i dzieci. I po 4 latach Sejm doszedł do wniosku, że niestety kobiety też muszą wywalić. Bo po wywaleniu mężczyzn nic się nie zmieniło. To jest trochę tak jak w armii izraelskiej, w której i dziewczyny, i chłopaki służą. Muszą odbyć służbę wojskową. Jak wiesz, czego chcesz, to będziesz szedł w tą stronę świadomie. Nie będziesz patrzał, czy ktoś idzie z tobą, czy nie idzie. Ty po prostu wiesz, czego chcesz. Masz obietnicę, chcesz coś osiągnąć. W związku z tym będziesz twórczy, będziesz kombinował. Ale nie odpuścisz sobie swojego marzenia. Jak później czytałem historię Ameryki, znowu w połączeniu z historią Kościoła, to tak naprawdę powiem wam, to jest w ogóle, to była
sekciarska kolonizacja. Każda kolonia to była prawie inna religia. Pensylwania, kwakrzy. Maryland, katolicy. Prześladowani w Anglii, w momencie, kiedy protestanci po krótkim okresie doszli z powrotem do władzy. Ale też nawet oni, ci katolicy ustanawiający Maryland, żyli z taką świadomością, że nie będą tolerować tego, co przeżyli. W związku z tym jednym z podstawowych praw w Marylandzie jest wolność wyznania. W związku z tym katolicy przechodzą po jakimś czasie do mniejszości przez prawa, które sami ustanawiali, bo wiedzieli, czego chcą. I to jest w ogóle niesamowite. Bracia morawscy, którzy muszą uciekać w ciągu kilku nocy z Czech, przesiedlać się do Niemiec w wyniku prześladowań. Kilkaset osób umiera zimą w górach w wyniku ucieczki przez Karpaty. Ale w ciągu kilku lat budują piękne, barokowe miasto, Herrnhut, w kształcie krzyża greckiego, z salą zgromadzeń dla wszystkich wyznań. W środku miasta. I to dzisiaj jednym z podstawowych filarów kościoła morawskiego jest walka o jedność między chrześcijanami. I od nich właśnie pochodzi to stwierdzenie, że jedność w tym, co najważniejsze, w tym, co mniej ważne, wolność, a dlatego, co najmniej ważne, we wszystkim miłość. I to jest powtarzane, jest bardzo modne, ale to było od nich wzięte. Wiedzieli, czego chcieli. Mieli na swoim terenie wokół siebie. Oni byli Morawianami, wywodzili się z tej teologii husyckiej, mieli luteran, mieli pietystów, czyli mieli luteran nieprzebudzonych i luteran przebudzonych, czyli pietystów, ale postanowili, nie, będzie jedność tego. To jest pierwszy kościół, który zaczyna misję nowożytne. Wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, kupują całe hektary ziemi, na których modlą się i oddają tą ziemię pod panowanie, pod panowanie Jezusa, kiedy ją kupują. Wiesz, i sobie o tym myślałem. I miałem takie, mówię sobie, Warszawa dla drogi. Warszawa dla mnie. Widziałem tą historię Kościoła. Te wszystkie przebudzenia, które podnoszą się, żeby potrząsnąć ziemię i zmienić coś. Później widziałem tą historię Ameryki Północnej. Też znowuż ten duch pionierstwa, żeby wyjechać z tej prześladowanej Europy, ze swoich prześladowań i zbudować coś nowego. Odciąć się od starego. Zdobyć nowe terytorium. To, co ja mówię, to nie jest jakaś historia. W tym jest duch. I później doszedłem do naszych czasów. Sobie pomyślałem, Boże, ale dzisiaj już nie ma kontynentu. No gdzie na Grenlandię nie pojedziemy przecież. Gdzie to ma się manifestować? Ale powiem wam, my dochodzimy do pełni czasów. Jezus powiedział, że koniec nadejdzie, kiedy Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. Ale wierzę, że w tym czasie, w którym żyjemy, Królestwo Boże ma też powstawać i budzić się w tych miejscach, na których nie istnieje, mimo że ludzie nominalnie nazywają się chrześcijanami. I powiem wam, że dzisiaj w tych czasach, w których ja żyję, potrzeba nam. Potrzeba nam husytów, potrzeba nam morawian, potrzeba nam kwakrów, potrzeba nam właśnie tego rodzaju ducha, jak był u Arian w Polsce. Ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Bo powiem wam, że dzisiaj misje już przestają być terytorialne. Oczywiście dalej pozostają terytoria islamskie, które nie doświadczyły Ewangelii. Czy prawda, hinduistyczne, czy buddystyczne. One potrzebują poznania Chrystusa, cały czas misje są potrzebne. Po ostatnim wyjeździe do Afryki stwierdziłem, że zaczynam się modlić i wierzyć o permanentnych misjonarzy. Takich, którzy pojadą i zamieszkają, bo to ma dopiero siłę. To jest kolonizacja wtedy Boża. Ustanawianie Bożego Królestwa. Kiedy człowiek jedzie ze swoim życiem poddanym Chrystusowi i ustanawia Królestwo Boże na ziemi, w której zaczyna mieszkać, dając wzorce życia. Ale powiem wam, większość z nas prawdopodobnie nie pojedzie. Może pojedziemy wszyscy, ale wtedy i tak będziemy w mniejszości w stosunku do tych, którzy zostaną. Amen, bo Kościół, który wysyła, zawsze pozostaje w takiej grupie, która może wysłać. Chyba że z wyjątkiem prześladowań, wtedy cały Kościół musi się przesiedlić. Są wyjątkowe historie. W historii. Ale ja wierzę, że tak jak na przykład mówimy, na przykład o internecie. Ci może powiedzieć, o internet, słuchaj, jakby się tak obudzić z internetem 20 lat temu, to dzisiaj może byśmy coś mieli, ale chrześcijanie jak zwykle, i w telewizji, i w radiu, tak z internetem obudzili się za późno. Dzisiaj już są zdominowani, dzisiaj, żeby się przebić. Powiem ci, te słowa, które Bóg mówi do Jozuego, które mówi do Mojżesza, to dzisiaj mówi do nas na temat internetu. Mówi, ta ziemia, tam dzisiaj mieszkają obcy. Tam mieszkają poganie, tam mieszkają ludy, dla których to nie zostało zaplanowane. Radio, telewizja, internet nie zostało stworzone przez szatana. Zostało odkryte przez człowieka na podstawie darów Bożych, które Bóg człowiekowi daje, po to, żeby chwała Boża objawiła się na ziemi. Więc dzisiaj patrzymy w internet i prawda jest taka, że Bóg do nas mówi, że co z tego, że tam ktoś się mieszka i ktoś zajmuje te obszary. Oryginalnie tak nie było. Oryginalnie nie jest taki plan. Oryginalnie plan jest taki, żeby dzieci Boże sprowadzały Królestwo Boże na ziemię. To jest taki widzialny obraz, ten internet. Naprawdę, mówię wam. Dzisiaj my tam coś kombinujemy, tam jakieś bloczki, tak jak ja, jakąś tam stronkę. Halleluja, w tym dzisiaj weszło 20 osób. Ale powiem, to wszystko jesteśmy dopiero na początku drogi. Bo ja wierzę, że powinniśmy mieć takie strony, że na inne się nie będzie chciało chodzić. Ale powiem ci, w tym momencie to potrzeba husyty albo arianina, żeby to zrobił. Człowieka, który będzie w stanie dla tego, co ma zrobić, zostawić żonę i dzieci. Bo może się oczywiście nawrócić z powrotem do Jezebel i jej nadziei. Ale może też przez Sejm być wysłany za morza. I co wybierze? Czasami pewne rzeczy nam się nie udają tylko z jednej przyczyny. Że nie jesteśmy gotowi i nie zachowujemy tego ducha wiary, który nie ustępuje z pola. Bo jeżeli trzymasz się tego pola, które Bóg ci dał i nie ustępujesz, to przyjdzie do ciebie wszystko. Mądrość, przyjdzie do ciebie moc i przyjdzie do ciebie twórczość. Ale jeżeli będziesz puszczał i mówisz, to miasto, czy tamto miasto, dzieci z tą kobietą, czy z tą kobietą, takie dzieci, czy takie dzieci, wszystkie dzieci są Allaha. To powiem ci, wtedy nic nie zrobisz. Ostatnio czytałem, Adam Piątkowski mi opowiadał, że jeden Irańczyk się nawrócił u nich w kościele w Niemczech. Mówi, że masakra, żeby do tego człowieka z Ewangelią dotrzeć. Tak już wam mówiłem, tak? Jak mu przeczytał Jana 3,16, że ojciec dał jednorodzonego syna, to mówi, na jednorodzonym utknęli na 2 godziny. Bo wszystko trzeba na nowo definiować. I Adam do mnie tak mówi, wiesz, z tymi muzeonami to jest kaszana, bo oni to tak naprawdę nie mają żadnych przekazań, nic, ważne, żebyś kochał Allaha. Ja myślę, no faktycznie bez sensu, no i weź teraz coś zrób, nie? Ale ja sobie myślę, zaraz. Przecież to samo Jezus mówi. Pierwsze, najważniejsze przykazanie. Amen. Więc czy ty się trzymasz tego? Czy masz ducha wiary, który trzyma? Ja! Amen. Wiecie, teraz ludzie mówią tak, że kryzys, tak? Ja powiem wam, ja jestem taki wdzięczny Bogu, bo Bóg mnie przetestował rok temu. Czasami na tydzień miałem 25 zł, więc bardzo dobrze w Tesco sprawdzałem co, jak, po ile i za każdym razem zwracając się światło, to mieliśmy modlitwę uwielbienia w domu, bo było jedzenie, a czasami nowe skarpetki. Więc teraz, jak wszyscy krzyczą, że jest źle i nie ma premii i redukcje i te rzeczy, ja jestem na nowej fali, ja już wyprzedziłem wszystkie prześladowania. Ja już jestem w mojej Karolinie Północnej i Południowej, halleluja. Już Pensylwanię zakładam. Ale pytanie jest, czy nie zejdziesz z pola wtedy, kiedy przychodzi to? Chyba mi rękę wyrwie, kiedy się dalej tego trzyma. Boże, to chyba nie jest twoją wolą, żebym rękę stracił. Akurat jest. Lepiej, żebyś sobie rękę stracił, mówi Jezus. I oko. Amen? Halleluja. Ale Biblia też mówi, że marne są myśli człowieka. I że myśli nasze to nie myśli Boże. I to jest źródło całego problemu. Jak mieć wiarę, jeżeli nawet myśli Bożych nie ma? Jak mieć wiarę, jeżeli nie ma tego ducha, który widzi rzeczy i obietnice Boże? Słuchaj, my bardzo często potrafimy walczyć o rzeczy, jeżeli ich strata będzie nas kosztować niewygodę. Wtedy my sobie mówimy, a nie mogę puścić, nie mogę, nie, bo to nie. To będzie niewygodnie, jak to stracę. Ale powiem ci, Bóg chce, żebyś walczył, nawet jeżeli miałbyś stracić. Chcecie iść do domu? Widzę. Dam domy. Mam dam obiady. Ja już kończę. Już podawki i Biblię zamknąłem. Już kończę. Mam tylko taki przykład. Czasami przychodzi małżeństwo, potrzebują pomocy, albo przychodzi mąż. Potrzebuje pomocy, bo żona niewierząca, albo przychodzi żona, bo mąż niewierzący. I po prostu jest tam jakaś bitwa, jest tam jakaś modlitwa, żeby po prostu... Powiem wam, te bitwy z mojego 15-letniej służby dotychczas są wygrywane tylko w jednym przypadku. Jak żona jest gotowa zdobyć męża dla Chrystusa, a nie dla siebie, żeby mieć święty spokój z mężem w domu. Wiesz, mąż niewierzący są same problemy. Telewizja ogląda, piwo pije, kumpli sprasza i do kościoła ze mną nie chodzi. Zabrania mi się modlić, zabrania mi czytać Biblię. Na obóz chrześcijański mnie wypuści. Co to za mąż w ogóle? Boże, nawróć go! Ono jest mi przeszkodą w moim życiu z Bogiem. Takie modlitwy Bóg nigdy nie wysłucha. Albo wysłucha. No, znaczy on próbuje wysłuchać, ale... Ale diabłu musi być ciężko. Ale kiedy kobieta mówi, Boże, nieważne, nawet nie go stracę. Nawet nie go stracę. Ale zachowam Twoje słowo. Bez odzywania się pozyskam go dla Ciebie. Bez narzekania. Nawet niech sobie znajdzie inną kobietę. Wszystko jedno. Ważne, żeby Ciebie znalazł. I powiem wam, że znam takie świadectwo. W Cieszynie spotkałem człowieka, który był pijakiem strasznym. I rozwalił swój dom. Jego żona była wierząca. Jego żona rozwiodła się z nim. On poszedł do świata, zaczął pić. Ta wierząca żona znalazła sobie męża, zaczęła nowe życie. A później z tym nowym mężem zewangelizowali tego faceta. I on się nawrócił, dzisiaj ma żonę i dzieci i są dwie rodziny zaprzyjaźnione. Ja po prostu tak na nich patrzałem i tak mówię, nie wiem, że tak... No to chwała Panu, ale wiesz, no tak lepiej, żeby to tak nie robić. Pewnie, że lepiej tak nie robić. Lepiej, żeby kochać jedną osobę do grobowej deski. W złym i w dobrym. I nie odpuścić swojej obietnicy. Amen. I zaprowadzić Boże rządy, sprawiedliwość. Ale powiem ci, jeżeli ty próbujesz z Jezebel się dogadać i z drugiej strony trzymać to, co od Boga otrzymałeś, to nic z tego nie będzie. Musisz być gotowy. Gotowy zachować ducha wiary, który mówi, ta ziemia należy do mnie. Mieszkają w niej olbrzymy, obce narody, poganie. Gdzie ja? Do nich? Jestem onieśmielony, jak Cię widzę. Ale co z tego? Możesz padać na kolana przed założycielami Microsoftu, Apple'a, jakiegoś pomysłu, ludzi, którzy wymyślili naszą klasę. Możesz chodzić na koncerty muzyczne, przed tym DJ-em na twarz i ręce drżą, może da podpis. Przed tą wokalistką, wow, jak ona śpiewa. Widzicie, to jest po prostu, to jest kanał wszystko. Co z tego, że wszyscy są piękni, odważni i wydaje się, że pozyskali świat, jeżeli obietnica jest taka, że ten świat nie jest dla nich, tylko dla Ciebie obiecany? I tak jak mówi list do Efezjan, że Ojciec wszystko poddał pod stopy Chrystusa, a Jego uczynił głową Kościoła i taki jest porządek rzeczy, to dlaczego ulegasz temu onieśmieleniu? Dlaczego nie pójdziesz właśnie, żeby wbić się w to, co Bóg ci obiecał? I ja wierzę, wiecie, że nie każdemu Bóg obiecał, że będzie miał wielką firmę. Ale niektórym obiecał! Więc się trzymaj tego, stary! Może potrzebujesz się doedukować? Może potrzebujesz mocniej nacisnąć? Może potrzebujesz po rozum do głowy pójść albo do Boga? Napełnić się olejem. Może potrzebujesz nauczyć się postępować z ludźmi, albo z pieniędzmi, albo z liczydełkiem. Ale jak Ci Bóg coś obiecał, to nie odpuszczaj. Boże, nie poszło mi w biznesie, przestawiam się na flet boczny. Taka zmiana duchowa. Wiedziałem, że to było od diabła. Nie było od diabła. To jest od diabła. Jeff Trotter. A niektórym Bóg obiecał, że będą muzykami. Wiecie, Znam takich muzyków i to jest po prostu wspaniale oglądać, kiedy całą pasję wkładają w to, żeby być muzykami. I cierpią, bo ich kumple już zostali makrelami. Maklerami. A on tu próbował, tu ciągle ćwiczy na tym swoim instrumencie. I ani pieniędzy z tego, ani chwały. Pytaję, czy masz ducha wiary? Czy twoje dzieci będą służyć Bogu? Czy przyjąłeś obietnicę od Boga dla swoich dzieci? Trzymaj tę obietnicę! Czy masz obietnicę dla swojej rodziny? Trzymaj tę obietnicę! Będzie dobrze. Amen. Duch Święty przez dzieci do mnie przemawia. Pora kończyć. Amen. Wstańmy wszyscy razem. Aleluja. Pamiętaj, chyba nic ważniejszego, jak codziennie czytać Biblię i modlić. Amen. Aleluja. Panie, ja dziękuję Ci, że są terytoria. Że są terytoria dla ludu Bożego. Nie my dla terytoriów, ale terytoria dla nas. Aleluja. Terytoria w mediach, terytoria w koncepcjach, terytoria w mentalności, które dzisiaj w obszarach myślenia, wyobrażenia, nauki, sztuki, mediów, które dzisiaj są zdominowane przez wrogów Ewangelii. Ja, Ojcze, wierzę, że to są miejsca dla dzieci Bożych. To są miejsca dla Kościoła. To są miejsca dla świętych, którzy głoszą Ewangelię, którzy znają swojego Boga, którzy służą swojemu Bogu, którzy ufają swojemu Bogu. Halleluja. Sierbi sidro damara la kira baralaira. Sierdiora kerebrele sindra laubralaia. Sierdido derio laubrele sindra laia. Panie, daj nam wiarę. Daj nam wiarę Abrahama. Daj nam wiarę Mojżesza. Daj nam wiarę Noego. Daj nam wiarę apostołów. Daj nam wiarę pierwszych chrześcijan. Daj nam wiarę reformatorów. Daj nam wiarę przebudzeniowców. Daj nam wiarę kościołów, które powstawały. Żeby wstać i żeby uznać za nic nadzieję Jezebel, porządliwości i zaspokojenia obietnicy od Jezebel, ale żeby walczyć. Panie, daj nam tego ducha wiary. O rebe sidro da merele kino brele zindra la obralaja. Sierdido derio la obrele zindra laja. Sierdido derio la merele zindra laja. Sierdido derio la obrele zindra laja. Sierdido derio la obrele zera laja. Sierdido derio la mereleira. O rebe sidro la breleja. Sierdido derio la zera laja. O rebe ne ziro laja. Sierdido derio la obreleira. Berilo zera laja. Halleluja, Panie, wzmocnij nasze serca, żeby one trzymały tego rodzaju wiarę, żeby nie przeciekały, żeby to były serca szczelne, które trzymają Twoje słowo, które trzymają tą wiarę. Niech to będą serca uszczelnione miłością. Niech to będą serca uszczelnione miłością, gotowe poświęcać życie. Sierdino derio la obreleja. Sierdino derio la mereleja. Sierdino derio la obralaja. O repeshira la obralaja. O repeshira laja. Halleluja. Warszawa dla Jezusa. Halleluja. Jezus dla Warszawy, ale też Warszawa dla Jezusa. Halleluja. Kościół dla Warszawy, ale też Warszawa dla Kościoła. Halleluja. Halleluja. Ojcze, ja proszę Cię. Proszę Cię, niech tego rodzaju duch przyjdzie i zdobędzie nasze serce. Halleluja. Halleluja. Sherbido sedra la obreleira. Terdi singro da mananaya. Urraba. Heio la presita temeneira. Teilaria. O rebe sidro dalla mara la sara la bralaia. Panie, to możesz użyć. Panie, to możesz.